Czy święty Efrem to nieznany patron ślężańskiej przyrody? Opowie Monika Szyma-Efinowicz, dyrektor Muzeum Ślężańskiego.
To jest dosyć ciekawe pytanie, ponieważ być może, że jest to taka nieznana karta historii regionu ślężańskiego. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy badania nad prochownicą z Poroża Jelenia, na której widniał nieznany święty. I tutaj rozpoczęła się taka moja wielka przygoda z poszukiwaniem, cóż to jest za święty, ale odpowiedź była na samej prochownicy, ponieważ nazywany harfą Ducha Świętego, święty Efrem, znany bardziej we Francji, przyszedł tutaj od razu z pomocą, razem z badaniami, które starałam się również wyprowadzić do Francji. I tutaj właśnie ten atrybut harfy i Ducha Świętego, który widzimy na eksponacie modlącego się świętego w aurze natury, pięknego, rozgwieżdżonego nieba, zasugerował, że to jest ten święty. Badacze potwierdzili tą moją hipotezę i właśnie zastanawiamy się, czy był to nieznany patron ślężańskiej przyrody. Mogło tak być. Ten myśliwy miał w swojej torbie, absolutnie nie wiedział, że dzisiaj będziemy się zastanawiać i rozważać ten jego przedmiot, atrybut. Jako człowiek zapewne związany z przyrodą, z naturą, ten patron był dla niego szczególnie bliski. A może ewangelizacja kanoników regularnych, których w pierwszej połowie XII wieku Piotr Włostowicz sprowadził na ziemię, którzy przecież pochodzili z Francji. We Francji i w ogóle zachodniej Europie, w Hiszpanii, na drodze świętego Jakuba do Santiago de Compostela jest ten patron znany bardzo dobrze, więc prawdopodobnie wraz z przyniesieniem tej historii, czy tego historii świętego Efrema na szlak świętego Jakuba, no właśnie on tutaj zaistniał. Jeszcze jeden ślad jest w sobótce świętego Efrema, oprócz tej pięknej prochownicy, tego reliefu, którego nie powstydziłoby się żadne polskie muzeum, ani jedno muzeum narodowe takiej pięknej prochownicy nie ma. Natomiast zobaczymy bardzo podobne prochownice, tyle że nie ze świętym Efremem w austriackim Graz, czy też w Paryżu. Natomiast ten ślad, o którym wspominam, znajduje się na ołtarzu, na obrazie kościoła świętego Jakuba, który przedstawia również scenę apoteozy świętego Jakuba, a na dole widzimy księcia Ramiro, który właśnie jest patronem Asturii. I patronem Asturii jest również święty Efrem. Więc to jest ten łącznik, który tutaj w temacie świętego Efrema można zobaczyć. Jest to święty bardzo mało znany, ponieważ tak naprawdę łączymy go z IV wiekiem, pochodzący z Syrii, święty, który określany był jako doktor maryjny, ponieważ w swojej twórczości pojawiło się wiele pieśni poświęconych Maryi. Pięknych pieśni, których znajdujemy przenośnie nawiązania do przyrody. No chociażby Gwiazda Zaranna. To jest też określenie związane właśnie ze świętym Efremem. I dzięki temu tu nie dziwi nas to, bo kanonicy regularni często odwoływali się w swoich działaniach do Najświętszej Marii Panny. Wszystkie stare kościoły ziemi ślężańskiej noszą wezwania maryjne i ten wątek maryjny też tutaj jest do uzasadnienia. A że przyroda, piękne opisy również u Efrema się znajdują, to też nie dziwi nas, bo kto z turystów przybywa na Ślęże, ten na pewno zauważa piękno natury, piękno przyrody, urokliwe widoki. I wtedy nie możemy się dziwić, że ludzie w przeszłości patrzyli bardzo podobnie jak my, tylko dziękowali za to świętemu Efremowi.
Warto wspomnieć o jeszcze jednym niezwykłym miejscu. Zamek Górka w Sobótce.
Będąc w Sobótce zapraszamy do Zamku Górka, tylko że należy tutaj sprawdzić zawsze na stronie internetowej Muzeum Ślężańskiego, kiedy można zwiedzać z przewodnikiem. Od maja tego roku jest możliwość zwiedzania z przewodnikiem z Muzeum Ślężańskiego Zamku Górka, a tam dotykamy najstarszej, najdawniejszej historii, pierwszej połowy XII wieku, kiedy to Piotr Włostowicz sprowadza kanoników regularnych z Francji i tu tak naprawdę w swoim palatium znajduje się ich siedziba. Od tego momentu kanonicy regularni będą przebywać na ziemi ślężańskiej. Oczywiście potem przeniosą się do Sobótki, a następnie do Wrocławia. Natomiast tu będzie prepozytura, zarząd dóbr, zarząd nad tymi wioskami, które w kluczu dóbr ślężańskich kanoników się znajdowały. Później właściwie te dzieje kanoników regularnych będą bardzo burzliwe. Natomiast ja zwrócę uwagę na jeszcze jeden moment, kiedy zamek przybrał ten obraz, który dziś widzimy, a mianowicie kiedy w roku 1885 Eugen Kulmitz kupuje zamek i zamienia go tak naprawdę na swoją piękną siedzibę. Zamek pozostaje oczywiście w nazwie zamkiem, ale staje się piękną pałacową rezydencją w stylu neorenesansowym z pozostawieniem kaplicy w stylu romańskim i my dzisiaj staramy się pokazywać to miejsce, które od pewnego czasu było nieodwiedzane, nieudostępniane, gdyż znajduje się w rękach prywatnych, ale to też jest piękny przykład historyzmu ziemi ślężańskiej, gdzie właściciel Eugen Kulmitz uchwycił wiele takich zagadek ziemi ślężańskiej i w formie artystycznych różnych detali umieścił. To jest dzisiaj wielka podróż z zagadką. Odkrywamy, zwykle nasi wiedzający są zaskoczeni, że w tak niezwykłym miejscu tyle człowiek o bujnej wyobraźni, o fantazji, swoje własne wnuczęta zapewne przyprowadzał do tego zamku, zadając liczne zagadki, dzisiaj tylko w drobnych detalach ukrywające się. I tą bajkową, bym powiedziała, rezydencję staramy się po prostu odkrywać, do której zresztą Państwa również zapraszam.